Dobry wieczór wszystkim. Słuchajcie, 2 tygodnie temu myśmy z Sylwią miały takie słowo, pierwsze z cyklu Jako w niebie, tak i na ziemi. No i dzisiaj będzie druga część. 2 tygodnie temu mówiłyśmy o Bożych przepływach, o tym, że w Bożym sercu i w Bożym zamyśle jest to, żeby wszystko, co jest w niebie, żeby płynęło do nas na ziemię. I jakbyście orientacyjnie mogli pomachać, kto był wtedy? Dobra, niektórzy byli, niektórzy nie byli, no to dzisiaj jest druga część. Dzisiaj Sylwia jest w delegacji, więc jestem ja i jeszcze zaprosiłam Patrycję i Martę potem, żeby się podzieliły. I takie krótkie podsumowanie. Słuchajcie, bo dzisiaj będziemy mówić o Bożej obecności w codzienności, ale też żeby nawiązać do tego, o czym mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, że z Bożego tronu płynie nieustannie taka rzeka i przepływ Bożej obecności, Bożej miłości i wszystko, czego potrzebujemy do dawania dalej, do błogosławienia innych, to wszystko możemy wziąć z nieba. I będziemy te rzeczy takie bardziej abstrakcyjne, metafizyczne sprowadzać dzisiaj na zupełnie prozaiczne i codzienne. Dzieliłam się też takim obrazem, który wierzę, że jest na ten czas dla naszego Kościoła, że Pan daje nam swój zaczyn, tak jak daje się kwas, żeby zrobić chleb, to po prostu z takiej ogromnej misy miedzianej Pan po prostu udziela swojego zaczynu z nieba i ten zaczyn już dzisiaj jest gotowy i on dzisiaj pulsuje i podchodziliśmy do tej dużej misy i z tego braliśmy każdy dla siebie i przekazywaliśmy to dalej. I to pokazuje różne obdarowania, różne talenty, które Pan ma w tym Kościele, bo jesteśmy Kościołem zasobów. Pan mówi, że jesteśmy miejscem błogosławieństwa, jesteśmy Kościołem zasobów i to dotyczy wszystkich. Jak się modliłam od tamtego czasu, jakoś tak w tygodniu do tego spotkania, to naprawdę, słuchajcie, wyjątkowo to czuję. Wiem, że na każdym Kościele jest coś innego, ale jestem o tym mocno przekonana, że każdy z nas ma bardzo wiele talentów i to jest czas, żeby to ruszyć, nie zakopywać i po prostu wprowadzać w działanie i pomnażasz. Więc jakby z tamtego spotkania, jeśli nie słuchaliście, to sobie odsłuchajcie. Powinniśmy mieć taką odpowiedź na to, czy znamy swój zaczyn, tak? Czy wiem, w którym kanale szczególnie Pan chce nas używać, mnie indywidualnie, tak, każdego z nas tutaj, gdzie chce nas używać, gdzie chce, żebyśmy szczególnie byli takim kanałem Bożego błogosławieństwa dla innych. Dlaczego dawać, dlaczego błogosławić, dlaczego skupiać się bardziej na sobie, na innych niż na sobie? Słuchajcie, trzy rzeczy. Po pierwsze, bo taki jest nasz tata, tak? Taki jest nasz niebiański ojciec, który zawsze przede wszystkim ma na dobro swoich dzieci przed oczami bardziej niż gdzieś skupianie się tylko na swojej chwale. Jego chwała jest tak potężna, że on nie potrzebuje tego, bo i tak ona jest wszędzie, ale jego dobroć jest tak ogromna, że oddał Jezusa jako swojego syna to, co miał najcenniejszego i taka jest po prostu jego boska natura, że dał, co miał najcenniejszego. Jego natura po prostu przebija przez nas, bo my jesteśmy z jego rodziny. Drugi powód jest taki, że bardziej błogosławionym jest dawać niż brać. Jak ktoś lubi cytaty, to może sobie zapisać, to są Dzieje Apostolskie 20:35. Bardziej błogosławionym jest dawać niż brać, tak? Więc się opłaca. I trzecia rzecz jest taka, że która w zasadzie wiąże te dwie wcześniejsze, że jeśli dajemy, to oddajemy Bogu chwałę. Bo on się z tego cieszy, bo odzwierciedlamy jego naturę. Ja kiedyś dostałam takie słowo, nawet ktoś mi zrobił, moja jedna z przyjaciółek, taki kalendarz, taki notes z takim drzewem. I tam było napisane, rozwijaj swoje talenty i oddaj chwałę Bogu El Shaddai. Bogu El Shaddai, czyli Bogu obfitości. I to słowo trafiłam przez lata i pytałam Pana i Pan to w różnych właśnie momentach mi przypominał, że jeśli nie zakopujemy talentów, ale je rozwijamy, puszczamy je w obieg, tak jak się puszcza pieniądze na giełdę, żeby przynosiły zwrot, to tak samo w wymiarze niebiańskim, w wymiarze duchowym możemy to robić. I trzy rzeczy takie, trzy kłamstwa, które nas powstrzymują przed naturą dawcy, tak? Przed tym, żeby dawać. One się też mniej więcej ze sobą łączą. Może też wam to pomoże, żeby właśnie zrobić krok do przodu, jeśli już jesteście dawcami, to żeby być dawcami większego wymiaru. Pierwsze to jest, słuchajcie, odrzucanie Bożego zaczynu, czyli życie troszkę taką ułudą, marzeniami takimi, nie wiem, no, które mogą wynikać gdzieś z jakichś różnych stereotypów, że Pan ma dla nas rzeczy większe, lepsze, światlejsze i tak dalej. I czekanie na takie właśnie wielkie okazje. Ja tak miałam, pamiętam, lata temu, byłam wtedy jeszcze studentką, dostałam słowo gdzieś będąc za granicą, że Pan mnie będzie używał na misjach, tak? Że będę gdzieś żyć na walizkach i tak dalej. No i wiecie co, gdybym to słowo wzięła dosłownie, no to wydaje mi się, że nie ruszyłabym z miejsca, pewnie bym siedziała z tą walizką i czekała, nic bym nie zrobiła w tych okolicznościach, w które są. No i wyszło tak w zasadzie, że kilkanaście lat prowadzę służbę dzieci, tak? I można powiedzieć, no dobra, no ale gdzie to słowo, te misje, te narody i tak dalej. Mam to zupełnie poukładane i widzę naprawdę duże owoce, tak, tego, co się dzieje. Tam to po prostu leży sobie na półce. Pan jest Panem czasu. Pan wie, kiedy, gdzie i co. Wiem, że mnie do tego gdzieś tam zbliża, natomiast ta służba i ten kanał, który jest udrożniony teraz, widzę naprawdę dużo fajnych owoców, więc pierwsze właśnie takie, że Bóg nam daje jakiś zaczyn i widzimy, że to jest dość naturalne, a my, ponieważ mamy słowo jakieś tam inne, wstrzymujemy to sami, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, takie odkładanie w czasie, ponieważ uważamy, że albo my nie spełniamy kryteriów, albo okoliczności nie spełniają kryteriów, tak? Czyli możemy powiedzieć, no dobra, mógłbym prowadzić grupę domową, ale nie wiem, no kłócę się z żoną albo z mężem, no nie jestem takim przykładem, jakim bym chciał, no co ze mnie będzie za lider, jak tutaj po prostu takie różne sytuacje się dzieją. Może być tak, że ktoś może powiedzieć, no dobrze, no w sumie mógłbym zaprosić parę osób do domu, są osoby samotne, są tacy, którzy potrzebują porozmawiać, no ale tapety stare, okna nieumyte, nie? Jak się wezmę, no to się ogarnę, no bo przecież wstyd ludzi do takiego domu zaprosić. To są, słuchajcie, rzeczy prozaiczne, ale czasami słychać, tak? Ja słyszałam różne rzeczy, na przykład jak szukaliśmy dla kogoś noclegu, ktoś mówił, no wiesz, no mam niewypraną wykładzinę i tak dalej, nie? I więc takie rzeczy też są. Czyli to, że uważamy siebie za niekompetentnych albo okoliczności za niewystarczające, to jest taka druga przyczyna. Jak sobie zobaczymy, jak Jezus powoływał uczniów właśnie na uczniów, no to były sytuacje takie, chodź za mną, tak? Chodź za mną. I można powiedzieć, z marszu porzucali wszystko, co mieli i ruszali. Tutaj mówimy trochę o innym aspekcie, bo mówimy o tym po prostu, żeby uwolnić ten kanał dawania i bycia błogosławieństwem, więc nie wymaga to totalnej reorganizacji życia, po prostu małe kroki. No i trzecia taka przyczyna, którą znalazłam, to jest porównywanie się z innymi, tak? Czyli można powiedzieć, no dobra, nie, no ja bym tutaj próbował, ale są tacy inni lepsi, co ja tutaj będę, nie? Prorokował, uzdrawiał, czy jakieś tam inne rzeczy próbował, grał i tak dalej. I chciałam was zachęcać, żebyście pytali, zachęcić, żebyście pytali Pana o to, co i sami też szukali w sobie, co jest dla was naturalne, co wam sprawia radość, co potraficie, co jest waszym takim pierwszym naturalnym obdarowaniem i talentem. Dlatego, że zwykle jest tak, że Pan nie rzuca nam rzeczy totalnie z innej bajki, tak? No nie powie prawnikowi, żeby, nie wiem, haftował, nie? Na chwałę Pana, tak myślę. Chyba, że prawnik lubi. Ale raczej wykorzysta i spójnie połączy to, co jest naszym naturalnym obdarowaniem, to, w czym nas stworzył, do tego, żebyśmy po prostu w tym byli błogosławieństwem. Tak patrzę, czy jest Marzenka, ale jej nie widzę dzisiaj. Jest, okej. Na przykład, tak, ona nie wiedziała, że ja ją zacytuję. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale po prostu ona piecze świetne ciasta. Piecze tak dobre ciasta. Więc w kawiarence, jak widzicie ciasto, to spytajcie się, czy to jest ciasto marzenne. Jeśli to jest ciasto marzenne, to to można jeść tonami. I widać, że to jest naprawdę coś, co jest w niej naturalne, takie, że po prostu sprawia jej to radość i ten efekt wychodzi bardzo dobry. Jak się z nią zacznie rozmawiać o tych składnikach, no to człowiek by tylko jadł i jadł. I ja wierzę, że to jest taka mała, prosta rzecz, ale że może być naprawdę takim kanałem, że będzie otwierać ludziom serca do rozmów i do tego, co robić dalej. Tak? Także nie porównujmy się z innymi, że załóżmy tutaj, no ja tylko piekę ciasta, nie głoszę słowa do narodów. Naprawdę Bóg ma wiele kanałów i wiele różnych przestrzeni chce użyć, żebyśmy docierali do różnych ludzi, bo po prostu świat jest różnorodny i my jesteśmy inni. Okej, no to teraz jakby to domykając, pamiętajmy, żebyśmy pytali Pana o to, co jest tym naszym zaczynem, jak dawać i gdzie Pan chce, żebyśmy to dawanie właśnie udrażniali, gdzie możemy być dawcą. I dzisiaj właśnie bardziej jak funkcjonować w rzeczywistości, kiedy niebiańskiej, no kiedy ziemia jest taka ziemska, jak funkcjonować pomimo napięć, pomimo stresu, pomimo trudów. Słowa z Mateusza 11:29, jeśli ktoś sobie lubi otwierać, to można sobie otworzyć. Mateusza 11:29. Ja sobie wypisałam, żeby szybciej szukać. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a brzemię moje lekkie. Czyli słuchajcie, pierwsza rzecz taka, to jest taka, że możemy dać tylko to, co mamy z nieba, tak? Możemy dać to, co zaczerpiemy od Pana i to jest też bardzo kojące, że nie potrzebujemy niczego sami wyprodukować. Jeśli kiedykolwiek poczujecie w dawaniu czegokolwiek, komukolwiek, poczujecie wypalenie, to znaczy, że nie jesteśmy na Bożej ścieżce, tak? Nie idziemy w Bożym jarzmie, bo Pan wyraźnie mówi, że Jego jarzmo jest lekkie. Więc to jest najlepszy weryfikator. Jeżeli czujemy radość, może być tak, że Pan będzie poszerzał paliki naszych namiotów, jak to jest w Biblii, czyli będzie nam dawał większy wpływ, większe możliwości, większe liczby, tak? Mogą to być finanse, mogą to być ilości osób, na które mamy wpływ, do których mówimy, ale jeśli cały czas czujemy w tym taką bliskość z Duchem Świętym i to, że jesteśmy z Nim, to znaczy, że wszystko jest w porządku i żeby się tego nie bać, tak? Że idziemy gdzieś za daleko, bo to już nie dla nas. Jeśli czujemy, że idziemy w tym z Jezusem, że jesteśmy z Nim blisko, to znaczy, że jest wszystko w porządku. Druga rzecz to jest taka, nie znalazłam, gdzie to jest, ale na pewno w Biblii. Miłuję prawdę ukrytą na dnie duszy. Miłuję prawdę ukrytą na dnie duszy. W psalmie jest, okej. Okay. Kto lubi psalmy, to sobie znajdzie, w którym psalmie. Do mnie ostatnio Pan dużo mówi o takiej transparentności, przejrzystości w każdym wymiarze. Śnią mi się baseny, sauny i tak dalej, jakieś takie różne rzeczy. I też jak czytam Biblię, no to czego nie czytam, to po prostu trafiam albo, że coś jest przeźroczyste, albo jak kryształ, albo morze świetliste i tak dalej. I jakby mam cały czas taki jeden komunikat od dłuższego czasu, że dla Pana najważniejsza jest nasza transparentność, tak? Że jeśli czujemy się słabi, czujemy się w kiepskiej formie, widzimy, że upadamy, to po prostu potrzebuje to wiedzieć, bo On i tak to wie, ale potrzebuje, żebyśmy przed Nim wylali swoje serce, że jesteśmy, jacy jesteśmy i tym bardziej potrzebujemy zasilenia z nieba, od Niego. I trzecie słowo, słuchajcie, to jest bardzo ważne i o tym też będzie mówiła i Patrycja później i Marta. To jest z Mateusza 5:9. Mateusz 5:9, słuchajcie, kazanie na górze, tam Jezus mówił o tych błogosławieństwach. To sobie otworzę. I tyle razy to czytałam, często wydawało mi się te błogosławieństwa takie dość abstrakcyjne, ale ostatnio właśnie wyskoczyło to przede mną szczególnie 5:9. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. No i pytałam Pana o to i gdzieś o tym dużo myślałam. Myślę, że jestem na początku odkrycia całości. Pokój czyniący. Słuchajcie, to co tutaj mnie uderza, to jest to, że czynienie pokoju to jest po prostu niesienie Bożej atmosfery w te miejsca, gdzie jesteśmy, tak? Że to nie zawsze jest, że potrzebujemy ewangelizować, głosić, doprowadzać do zbawienia, ale że nasza obecność może nieść pokój, tak? Powinna nieść pokój i niesie pokój, bo jesteśmy po prostu naczyniami Boga żywego. I myślę, że zobaczycie potem, co też dziewczyny powiedzą, Patrycja i Marta, że naprawdę, jeśli zdamy sobie sprawę z tej tożsamości syna i córki, że jesteśmy w ojcu i idziemy jako syn i córka, to niesiemy pokój i naprawdę możemy zmieniać atmosferę danego miejsca. Nawet jeśli w tym momencie wprost nie mówimy o Jezusie. I to jest bardzo, bardzo cenne. I chciałam wam pokazać jeszcze parę przykładów z Biblii, takich jak sobie myślałam o osobach, które chodziły z Panem i które funkcjonowały w takiej Bożej obecności, no też o samym Jezusie, to mam takie trzy ciekawe przykłady. Pierwszy to jest Mojżesz i fragment, ogólnie warto sobie przestudiować, myślę, całą drogę Mojżesza, bo on był bardzo takim człowiekiem o niskim poczuciu wartości, niskich kompetencjach, taki panie, kim ja w zasadzie jestem, ale przeszedł też potężną transformację z Bogiem, bo mu na to pozwolił. I zobaczmy sobie druga Mojżeszowa 17:2. Druga Mojżeszowa, 17 rozdział, drugi werset. Słuchajcie, no Mojżesz był w sytuacji ogromnej presji, bo z jednej strony dostał obietnicę i jasną wizję od Pana, co ma zrobić, a z drugiej strony miał lud, który mu strasznie jęczał i marudził, non stop. Myślę, że większość pastorów się chyba z Mojżeszem utożsamia, jak czuje gdzieś, że ta ziemia obiecana naprawdę jest, dziedzictwo jest ogromne, a cały czas ktoś o coś jęczy i marudzi, nie? Tego nie ma, tego nie ma. To Mojżesz jest takim chyba dobrym przykładem. I zobaczcie, ta dwójka. Spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc: dajcie nam wody do picia. Tak? Dajcie nam wody do picia. I szemrał. No i potem wiemy, że była historia taka. W szóstym wersecie Pan dał obietnicę. W piątym już się zaczyna. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto ja stanę przed tobą na skalę, tam na Cherobie. A ty uderzysz w skalę i wytryśnij z niej woda i lud będzie pił. I Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. Czyli zobaczcie, pierwsza historia, gdzie niebiańska atmosfera, to co jest cudowne, to co jest niesamowite, no bo na pustyni raczej trudno o wodę, wstępuje na ziemię, tak? Czyli marudzą, pić im się chce. I taka sytuacja, i Pan mówi: dobrze, po prostu uderz tą laską i woda będzie. Druga sytuacja to jest historia Eliasza i to jest z pierwszej królewskiej, 17 rozdział. Pierwsza królewska, 17. 17 i może... Może od 12. Doczytajcie sobie całość tego rozdziału, bo on jest też bardzo poruszający, jaka to była sytuacja. W skrócie mówiąc, no było ciężko, był głód, była wdowa, która nic nie miała, no i oto przychodzi do niej wielki mąż Boży. Najpierw chciał pić, a potem jeszcze w tym całym głodzie mówi do niej: daj mi kawałek chleba, tak? No desperacja ogromna i ona mówi... jako żyje Pan, Bóg twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie, odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę, przyrządzę sobie to dla siebie i mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy, tak? I zobaczcie, sytuacja, gdzie po prostu Mojżesz ściąga rzeczywistość niebiańską na ziemię, na tą desperacką sytuację, taką po ludzku bardzo, no niemożliwą, tak? Ona mówi, chyba umrzemy. I mówi tak, nie bój się, idź, zrób jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go. Dla siebie zaś i syna swego przyrządzisz później, tak? Czyli jest jakiś akt wiary, a potem jest obietnica. Gdyż Pan tak mówi, mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Zobaczcie, jak doskonale Bóg zna czas, że jest ponad tym wszystkim i daje tą obietnicę, nigdy ci nie zabraknie, jeśli uczynisz ten akt wiary. Ja też wierzę, myślę, że będziemy się modlić później o to, żebyśmy się pytali Pana, co jest moim zaczynem, co jest tym, co mam i gdzie boję się czegoś puścić, gdzie boję się uczynić akt wiary, ale gdzie Pan chce nam dać obietnicę, że nie zabraknie ci nigdy, jeśli zrobisz ten pierwszy krok, nie zabraknie ci, gdy zaryzykujesz. I słuchajcie, jeden z cudów Jezusa, Ewangelia Jana 2:6, bardzo znany. Pierwszy, impreza w Kanie Galilejskiej, wesele, tak? Tak? Ewangelia Jana, 2 rozdział. Słuchajcie, werset 6 tylko, tak? Czyli sytuacja była taka, poszli na wesele, Jezus poszedł, jego matka poszła, uczniowie, jest impreza. Nie wiemy, ile było ludzi, ale w pewnym momencie zabrakło, tak? Wina już nie mają. I teraz tak, było 6 stągwi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju, mieszczących sobie po 2 lub 3 wiadra, tak? No i Jezus uczynił cud, wiemy, że zamienił tą wodę, która była w wino. Mnie to zainteresowało, sobie przeliczyłam, patrząc na to, że w każdym wiadrze gdzieś po 10 litrów, no to 120-180 litrów wina wychodzi. Nieźle, nie? Nie wiem, ile mieli ludzi na tej imprezie. Natomiast ile by nie było, słuchajcie, to była potężna obfitość, tak? To nie było na całe wesele. No nawet jakby tam mieli, nie wiem, 200 osób, myślę sobie, 180 litrów wina, dobrze jest, nie? Będzie zabawa. Więc zobaczmy, słuchajcie, w jaki sposób Jezus funkcjonował, tak? On nie dał im jednej butelki, nie powiedział, podzielcie to jakoś po kieliszeczku, może starczy, ale po prostu wylał się w pełni błogosławieństwa. Ojciec z nieba zawsze ma więcej niż mniej, więc jeżeli gdzieś się zastanawiasz, ile dać i nie masz przekonania do końca, to lepiej dać więcej niż mniej, tak? Bo Ojciec Niebiański zawsze daje w obfitości, zawsze uwalnia po prostu wodospady swojej dobroci, swojej miłości. Nigdy nie mówi, będę cię kochał tylko trochę, bo ty jesteś taki jeszcze nie, no taki, jeszcze wymagasz pewnych prac, nie? Zawsze po prostu dostajemy w obfitości Jego miłość, Jego przebaczenie, Jego uzdrowienie. Zawsze więcej niż mniej. No i słuchajcie, i przykłady z życia, tak? Czyli to jest kilka takich tylko przykładów, że Jezus tak funkcjonował jako nasz najdoskonalszy wzór, że każdy cud, który czynił, oddawał chwałę Bogu Ojcu, ściągał rzeczywistość niebiańską na ziemię i zawsze zgodnie z tymi słowami, jako w niebie, tak i na ziemi. Niech się dzieje, jako w niebie, tak i na ziemi. Uzdrowienie, uwolnienie, Boża miłość, przebaczenie, cokolwiek, tak? Ale że pierwsze, co odpowiadał na te podstawowe potrzeby, tak? Dajcie nam jeść, dajcie nam pić. I ja chcę podać parę przykładów ze swojego życia, takich bardzo prostych, na to, jak funkcjonować w Bożej obecności, w codzienności, a potem poproszę Patrycję, a potem Martę. Jak dzieci były małe, takie całkiem małe, no to myślę, że tak jak większość mam, miałam takie poczucie, no wiadomo, zmęczenia, bo to jednak jest fizyczne, no takie wycieńczenie wręcz, że się ciągle człowiek budzi, jest nastawiony na obsługę tego małego człowieka. Ale z drugiej strony takie pragnienie, Panie, chcę być z Tobą, gdzie jest mój czas z Tobą. I to po prostu uciekało i później dopiero nauczyłam się czegoś takiego, że w zasadzie mój czas z Panem to może być ten czas, kiedy to jest czas z dziećmi, tak? I wiecie, pamiętam, jak przeszłam z takiego czegoś, że jeszcze dzieci były bardzo malutkie i najpierw tam śpiewałam jakieś kołysanki, a potem po prostu zaczynałam śpiewać w językach albo po prostu śpiewałam jakąś pieśń i był taki moment, no i potem już sobie tak śpiewałam, jak mnie duch prowadził i tak się ucieszyłam i kiedyś chyba Wika, pamiętam, jak mówiła: mama, śpiewaj o Bozim Duchu śpiewaj, tak? I wiecie, mnie to poruszało, bo one zasypiały w pokoju, a ja tak naprawdę nasycałam się Panem i to był fajny czas. I to samo było z Biblią, tak? Że taki moment frustracji, no dobrze, no, że to trzeba dzieci położyć, tak? Biblię przeczytać, no, żeby rosły w Bożym Słowie i tak dalej. A kiedy mój czas? I w którymś momencie zobaczyłam, że jak się po prostu to puściłam, że to jest bardzo, bardzo dobre, bo czytam im tą Biblię, nawet jeśli to było jakieś wydanie takie dziecięce i te słowa po prostu dotykały mojego ducha, tak? I one się karmiły, one gdzieś tam, wiesz, że coś przez to dostawały, ale to dotykało też mojego serca. Także taka zachęta dla wszystkich mam, że mam i tatusiów też, usypiających dzieci, żebyście po prostu potraktowali, że to jest czas, kiedy Pan chce być z nami i to jest czas, kiedy Jego obecność może dotykać całą rodzinę. Drugi przykład dla kierowców. Ja dużo jeżdżę. No i wiemy, jak się teraz jeździ. No, głównie się stoi w korkach, nie? Stoi się często godzinami. Dzisiaj też tutaj, tu manifestacja, nie? Tu policja i tak dalej. I wiecie co? I też miałam taki czas, mówię: Panie, po prostu tyle czasu jestem w tym aucie, co za strata. Ale jak zobaczyłam, ile jest możliwości i że w zasadzie to jest czas oddzielenia, nikt mnie nie wyrwie do żadnego innego zajęcia, bo muszę po prostu prowadzić auto. I zachęcam was do tego, żebyście znaleźli sobie właśnie na czas jeżdżenia autem, no, taki sposób, żeby to był taki czas z Panem. Ja mam tak, że na przykład jak jeżdżę przez Polskę, to po prostu bardzo naturalnie przychodzi mi brzemię wstawiennictwa, tak? Często jadę, płaczę, rozmazuje mi się makijaż i tak dalej. Po prostu Pan pokazuje, o co się modlić. Najczęściej się modlę za Polskę i za to, żeby droga była przygotowana, jak Jezus powróci. Po prostu widzę to, co On stworzył i to przychodzi bardzo naturalnie, tak? Więc to nie jest czas zmarnowany. Słucham też podcastów z jakichś różnych zaprzyjaźnionych kościołów i to też jest, czasami wiecie, są takie słowa, że jakby dokładnie Bóg mówi na ten czas i wręcz potwierdza. Raz miałam taką sytuację, słuchałam chyba Erika Johnsona, i on mówił o reformacji. I ja miałam nastawione GPS i mówię: to jest słowo do mnie. I w tym momencie z GPS-u usłyszałam: skręć w ulicę reformacką. Tak? Więc jakby już bardziej dosłownie się nie da. Tak? Także do tego was zachęcam, żeby dobrze wykorzystać czas jazdy autem. I ostatni mój przykład, taki właśnie, że Pan nas zna, widzi naszą zajętość i widzi, jak funkcjonujemy. Zachęcam was do tego, żeby się modlić o Boże sny, żeby Bóg do nas mówił też w nocy. Mamy bardzo wiele przykładów, jak rozmawiamy z innymi rodzicami, z dziećmi. Mam nadzieję, że będziemy mieli jakieś nauczanie czy takie dzielenie zupełnie osobno w tym temacie, bo temat jest potężny. Słuchajcie, to jest, śpimy, no myślę przynajmniej 4-6 godzin, każdy śpi raczej i naprawdę można ten czas wykorzystać i poprosić Bożego Ducha, żeby mówił do nas w nocy i po prostu widząc naszą zajętość, żeby po prostu ten czas też wykorzystał. I Pan przynosi objawienie, przynosi odpowiedzi bardzo konkretne. Ja zobaczam na przykład, że z soboty na niedzielę, kiedy mam tak spokojniej, naprawdę budzę się z bardzo jasnym obrazem na przykład na jakąś sytuację. Po prostu Pan nas oddziela w tym czasie, bo naturalnie nie zajmuje się niczym innym. Więc zachęcam was bardzo do snów, tak? Do tego, żeby prosić Boga do tej też sfery. Patty, no to chodź. Słuchajcie, chcę wam właśnie, i Marta też, choć może już tu blisko, nie? Słuchajcie, no chcę wam powiedzieć właśnie, zaprosiłam Patrycję i Martę, bo to są, one wszystkie mają po trójce dzieci, tak? Więc raczej są zajęte i są przykładami tego, jak być może nie każde zajęcia da się zredukować, ale jak je można uświęcić i jak w tym po prostu z Bogiem funkcjonować.
Dobrze. Ja chciałam się podzielić taką pewną historią, jedną, ale tak sobie teraz pomyślałam, że może się podzielę trzema, ale tak króciutko, postaram się tak króciutko. Wszystkie dotyczą mojego wyjścia do Biedronki albo bycia w Biedronce. Także to są po prostu takie naturalne rzeczy. Ja oprócz tego, że mam służbę z mężem, oprócz tego, że tutaj pomagamy osobom ubogim, to oprócz tego jestem też mamą, jestem żoną, więc też funkcjonuję jako mama i żona. Wychodzę do sklepu na zakupy i po prostu normalnie, tak jak każdy. Więc pierwszą taką historię chciałam opowiedzieć, ona była dosyć taka, bardzo dotknęła mojego serca. To był wieczór, już musiałam wyjść na zakupy, ale bardzo wiał wiatr. No i tak stwierdziłam, że jednak chyba nie wyjdę, bo jeszcze mnie zwieje, więc poczekam sobie, aż przejdzie, ale jednak coś nie chciało przyjść. Myślałam, że jeszcze się rozpada, więc pomyślałam, że może sobie dam spokój, pójdę jutro, ale gdzieś tam miałam jakby takie, nie, pójdę jednak dzisiaj. I wyszłam do tej Biedronki, mimo tego wiatru. I kiedy już wchodziłam do tego sklepu, zostałam pobudzona do modlitwy. I to było takie na językach, w duchu. I się modliłam. I ja wiedziałam, że ja się z takim wstawiam. I to było takie bardzo mocne. Wiedziałam, że to jest... myślałam w ogóle, że to jakiś... widziałam mężczyznę, który tam się poruszał i myślałam, że to o niego się modlę, bo no tak mi się wydawało, bo nam jako jedyny chodził po tej Biedronce. I między półkami chodziłam, kiedy już zrobiłam zakupy, poszłam do kasy. Ten człowiek przede mną robił zakupy i wziął koszyk i wychodzi. No i nic się tak naprawdę nie wydarzyło, więc sobie myślę, no chyba coś po prostu, no nie wiem, no modliłam się na językach, ale dalej jestem pobudzona i modlę się w duchu. Pan mi kasuje zakupy i w pewnej chwili słyszymy takie uderzenie z tyłu, drzwi się przy drzwiach w Biedronce, wszyscy podskoczyli, ja podskoczyłam, pan podskoczył, przerwaliśmy tutaj kasowanie. Ja się odwróciłam i tam był człowiek, który wszedł do tego sklepu i dostał ataku padaczki. I on po prostu upadł, tam gdzieś trzymał się regału, uderzył się mocno w głowę i no i miał atak. I to było blisko drzwi, więc wszyscy żeśmy zostawili wszystkie zakupy, wszystko co tam było. Wszyscy pracownicy Biedronki się zbiegli. Ja drzwi zatrzymałam nogą, ponieważ on przez to, że się trząsł, do tych drzwi się zbliżał. Trzymano mu głowę, wiadomo, wszystkie takie czynności, jakie są przy takim ataku. I wtedy ja byłam jeszcze bardziej pobudzona i modliłam się na językach. I to nie było tak, że ja gromiłam i wyrzucałam demona głośno, krzycząc na całą Biedronkę, ale ja wiedziałam, że po prostu ja jestem pobudzona w tym temacie i że kiedy zablokowali te drzwi i ja wstałam, zaczęłam chodzić w kółko, bo byłam pobudzona bardzo do modlitwy, usłyszałam Ducha Świętego słowa: połóż mu rękę i powiedz pokój. I to wszystko. I to było po prostu takie... I ja też myślałam, nie no, co takie głupie będę robić, jakieś podejdę i takie rzeczy będę robić, jakieś takie dziwne. Ale jednak posłuszeństwo Duchowi Świętemu... stwierdziłam, dobra, a co mi zależy? Człowiek się trzęsie, krew mu leci, bo on się uderzył mocno w głowę. Więc kucnęłam. Miałam go bardzo blisko i kucnęłam, położyłam rękę mu na głowie i powiedziałam pokój. I w momencie, kiedy wypowiedziałam te słowa... On podniósł głowę i popatrzył na mnie tak blisko, bo ja do niego się schyliłam, więc popatrzył mi tak prosto w oczy i zaraz zaczął wstawać i ustał atak. I on nagle zaczął wstawać, ludzie go trzymali, żeby on nie wstawał, ale to był taki moment, kiedy on mi spojrzał w oczy, to ja wiedziałam, że to nie on mi spojrzał w oczy. To wiedziałam, że to nie on i człowiek przestał się trząść, więc... Jakby to był moment, kiedy ja wiem, że to przyszedł Jezus i go po prostu dotknął i po prostu ten demon wyszedł. I to było posłuszeństwo na zwykłych zakupach, kiedy poszłam zrobić zakupy i po prostu taka sytuacja się wydarzyła. Tylko to też jest tak, że ja się modlę w domu, ja mam pragnienie i wołam: Ojcze, poślij mnie, użyj mnie, ponieważ to jest moje pragnienie serca, że mnie posyłał i używał. Bardzo chcę być używana i posyłana. I to jest po prostu takim największym pragnieniem mojego serca, tak naprawdę. I druga taka historia, kiedy też przechodziłam, szłam do Biedronki na zakupy. Przechodziłam, miałam przystanek autobusowy i kiedy go minęłam, usłyszałam tylko Jezus. I w momencie, kiedy usłyszałam imię Jezus, się zatrzymałam. Wróciłam, a na przystanku siedzi znajoma moja Erika i modli się o jakąś kobietę, trzyma rękę jej na kolanie i mówi: o, jak dobrze, że jesteś, bo właśnie cię potrzebowałam. Połóż rękę, pomodlimy się. No i oczywiście pomodliłam się razem z Eriką, położyłyśmy ręce. No to dziękuję, dziękuję, autobus przyjechał i poszłam do Biedronki. Taka codzienność, po prostu zwykłe wyjście na zakupy, ale kiedy jakby chcemy, żeby Duch Święty nas używał w takich po prostu normalnych czynnościach, jak zakupy, spacer, pójście na przystanek, to On będzie to robił. To On będzie to robił, tylko musimy mieć po prostu otwarte serce na to. Okej, to dziękuję bardzo.
Dzięki, Patty. Ja chciałam jeszcze do... Chodź, Marta, chodź. Wiecie, co do Patrycji powiedzieć? Ona taka skromna i nie dodała. Myśmy pracowały parę lat temu razem w kawiarni i jak patrzyłam na Patrycję, to po prostu mówię: wow, to jest przykład tej osoby, która potrafi przez swoją obecność uświęcić każdą rzecz, tak? Czyli czy szorowanie podłogi, czy podawanie kawy, czy robienie czegokolwiek innego, to po prostu potem było widać, że ona jest córką Boga żywego, tak? Przez jej uśmiech i przez to, jak podchodziła do pracy, że to była właśnie taka postawa, że wszystko, co czynicie, tak jak dla Pana czyńcie. I wiecie co, ja do tej pory, jak czasami gdzieś kogoś spotykam, kto do naszej kawiarni przychodził, to wie, po prostu obecność Patrycji zostawiła taki ślad w ich życiu, jak oni mówią, to mówi: a tam była taka dziewczyna, ona była po prostu niesamowita, że zawsze miała taki uśmiech i dobre słowo. Patrycja miała, jak z nią porozmawiacie, to pewnie by książkę mogła napisać, komu tam przy okazji jednej kawy, a drugiej głosiła, ale chodzi o to też, że Boża obecność i Jego pokój może być poszerzane, nawet jeżeli nie wypowiesz na zewnątrz słowa. No i teraz Marta, kolejna matka trójki dzieci, zapraszam.
Dobry wieczór. Ja właśnie chciałam się przedstawić, że jestem matką trójki dzieci, trójki małych dzieci. To są dzieci rok po roku, mają 4, 3, 2 lata. Ja od zawsze chciałam mieć dzieci, ja pragnęłam mieć dzieci i tak wiedziałam, że będę taką dobrą mamą i będzie tak w ogóle cudownie. I się nie spodziewałam, zwłaszcza, że jak się nawróciłam, no to w ogóle dużo rzeczy odeszło ode mnie, stałam się innym człowiekiem, nowe narodzenie i w ogóle cudowna Boża rzeczywistość. I kiedy już pojawiło się moje pierwsze dziecko, okazało się, że mam w sobie Hulka. Nie wiem, czy znacie tą postać. To jest taka postać, to jest taka postać filmowa. Doktor, który jest normalnym człowiekiem, wszystko jest fajnie, ale jak się go zdenerwuje, to staje się zielonym, wielkim potworem, który demoluje, rujnuje wszystko i po prostu no ruina. Robi z siebie ruinę, jakby wokoło robi ruinę. I okazało się, że ja też taka jestem. Bóg mi to pokazał jakiś czas temu, że jest jakby coraz gorzej, że mnie małe rzeczy potrafią zdenerwować. Wiecie, dzieci to są aniołki kochane, ale ubieramy jedno, drugie, trzecie. Jak ubieram trzecie, to pierwsze już się rozbiera, bo gorąco, musimy już wyjść, już jest napięta sytuacja. No, z dziećmi jest wesoło i ciekawie. I chciałam wam powiedzieć, że jakby ostatnimi czasy Bóg wykonał we mnie wielką pracę i to jest dla mnie właśnie taka Boża obecność w codzienności, bo czytałam Biblię, czytałam Psalm 37, a tam: nie unoś się gniewem, wycisz się, nie złość się, odstąp od gniewu, porzuć zapalczywość, przestań się złościć, to prowadzi do zła. I tak, aha, to ciekawe. Więc trzeba porzucić zapalczywość, moja decyzja, okej, Boże, porzucam, pokuta. Przepraszam cię za to, przepraszam dzieci za to, przepraszam męża za to. Potem seminarium i te wszystkie rzeczy, które się też działy w kościele. Cała droga jakby moja w tym. Potem przychodzi werset z przypowieści dla mnie po prostu, jak to mówi Sylwia Siekierka, mocarny, że lepszy jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto panuje nad sobą, znaczy więcej niż zdobywca miasta. Wiecie, to jest ogromne, potężne i niesamowite, bo Bóg ma na to odpowiedź. Jest jakby był we mnie Hulk, ale Bóg przychodzi ze swoim duchem, który też mieszka we mnie i to jest duch, nie duch lęku, ale duch mocy, miłości i trzeźwego myślenia, który jest też inaczej powiedziane powściągliwości i samokontroli. I kiedy ja zaczęłam przywoływać, żeby to ten duch się we mnie manifestował, a nie ten zły, to jakby Bóg się do tego przyznał i powiem wam, że jest ogromna po prostu różnica we mnie. Ja widzę, że ja już nie zmieniam się w Hulka i jestem po prostu dużo bardziej cierpliwa, dużo bardziej wyrozumiała. A kiedy widzę, że mój gniew się potęguje, mówię, Boże, ratuj, ratuj, po prostu nie dam rady, po prostu no. I w tym momencie na przykład miałam taką ostatnią sytuację w przedszkolu z moim synem. Pani szatniarka jakby zobaczyła, że sytuacja jest, że on po prostu nie współpracuje ze mną już jakby którąś minutę i przyszła mi na pomoc, ale jakby ja zobaczyłam, że to była taka ewidentnie Boża pomoc, taka namacalna Boża pomoc w postaci pani szatniarki, która mi kiwnęła, że ja mam iść, ona go ubierze, ona to załatwi. Wiecie, dzieci z obcym inaczej funkcjonują niż z mamą. Więc chciałam wam powiedzieć, że Bóg jest dobry i że w takich codziennych sprawach może nam pomóc, może jakby, kiedy pójdziemy za Jego głosem, kiedy jakby zobaczymy, co do nas mówi, pójdziemy za tym, to On może nas wyciągnąć naprawdę nawet z takiej niefajnej sytuacji i że jakby cały czas jesteśmy w procesie. Nie to, że nawróciłam się te 8 lat temu i fajnie, jestem nowym człowiekiem. Okazuje się, że nie, że są pewne rzeczy, które jeszcze Bóg musi ze mną załatwić. I jakby druga rzecz, o której jakby Klaudia mnie prosiła, żebym a propos codzienności naszego życia, ona tu mówiła o tym, że pewne rzeczy przychodzą tak naturalnie, że nasze obdarowanie jest takie naturalne. I jak ona mnie poprosiła, żebym się tu podzieliła, ja sobie myślę, ja cię przecież my nic duchowego nie robimy w naszym życiu. W ogóle o co chodzi? I Pan Bóg mówi do mnie, ale na pewno nie? I Klaudia do mnie zagaduje, że no i musisz powiedzieć o waszej gościnności. Ja sobie myślę, skąd ona w ogóle wie coś takiego? Nigdy w życiu nie była u nas w domu. A powiedziała mi to po tym, jak mieliśmy kolację obiad dla 15 osób i 7 dzieci. I na tym jakby spotkaniu, do którego też mnie Bóg pobudził. Bóg nas pobudza po prostu do otwartego domu. Mamy przynajmniej 3 razy w tygodniu przychodzą do nas goście z dziećmi albo nie, na obiad, kolację, kawę, cokolwiek. I jakby Bóg mi pokazał, że to jest właśnie nasza jakby ściąganie obecności Bożej na ziemię, że ostatnio się dowiedziałam, że ten dom jest pełen aniołów. Albo modliłam się, modliłyśmy się właściwie o uzdrowienie dziewczyny, która tam bolały ją plecy od noszenia dziecka i właściwie na drugi dzień ona mówi, że wszystko jest dobrze i tego typu rzeczy. I widziałam jakby, jak to, że otwieram dom, robię miejsce, to, że ludzie, którzy potrzebują pogadać, męskie jakieś rozmowy, że gdzieś tam byli w jakimś tam miejscu i mogli to zrobić, że jakby dałam im przestrzeń do tego, znaczy dałam z mężem, daliśmy im przestrzeń, że jakby, że otwarty dom to jednak duchowa sprawa, że to nie jest takie jednak tylko ziemskie. Ale chciałam wam powiedzieć, że Klaudia już to mówiła, że to, co Bóg nam daje, daje nam powołanie, to On daje nam do tego siłę, my możemy czerpać z tego radość i to jest dla nas naprawdę naturalne. To jest tak, jak pastor, jak tu wychodzi i może gadać godzinami przez cały dzień seminarium, może i drugi, trzeci dzień i to dla niego widać, że to jest po prostu przyjemność i on czerpie z góry siłę do tego, a nie się tutaj upoci, umorduje. To tak samo jakby ja mogę robić, nie wiem, co 2 dni jakąś tam wielką imprezę i ja się w tym, my się w tym dobrze czujemy i Bóg sobie odbiera chwałę z tego i chce Mu po prostu za to podziękować, że nas uzdolnił i na ten czas może wykorzystać nasz potencjał z tego, w jakim miejscu jesteśmy. Dziękuję.
Dzięki. Słuchajcie, mam nadzieję, że się czujecie zachęceni i zainspirowani właśnie do tego, żeby szukać, jak Pan chce się objawiać w waszym życiu. jakim kanałem błogosławieństwa chce przez was działać najbardziej. Tych kanałów oczywiście może być przynajmniej kilka. I o to chcemy się modlić. I jeszcze jak Marta mówiła, przyszło mi takie coś, żebyśmy studiując Nowy Testament i tego, to jak funkcjonował Jezus, żebyśmy zwrócili właśnie uwagę na ten aspekt, że rzeczy naturalne, codzienne przeplatały się z duchowymi, tak? Tak ostatnio, jak u nas z kolei byli goście, mieliśmy imprezę, słuchajcie, z naszymi liderami jedliśmy i ktoś przyniósł sen, tak? I po prostu rozmawialiśmy tu kęs, tu coś do popicia, a tu po prostu pytanie Pana o ten konkretny sen, co chcę powiedzieć, żebyśmy nie rozdzielali życia na sferę duchową i na sferę naturalną, bo bardzo dużo frustracji wtedy przychodzi, tak? Takiej frustracji, że nam nie wystarcza, że nie wystarcza nam czasu, bo po prostu życie jest intensywne, ale jeśli wpuścimy Boga w każdą dziedzinę, w każdą sytuację, to naprawdę będziemy chodzić w większej harmonii i zobaczycie, że Bóg wykorzysta każdą okazję, żebyśmy byli właśnie Jego synami.